Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj na temat oświaty. Może z oświatą jest tak, jakiś czas temu, ja pamiętam, spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o kwestiach utrzymania obiektów sportowych, w ogóle kwestii wydatków na sport w gminie i wtedy padła taka opinia, że jakby wszyscy doskonale wiedzą, że wydatki na sport są nierentowne, utrzymanie, nie wiem, basenów, boisk i tak dalej, do tego typu obiektów zawsze trzeba dopłacać i jakby samorządy, decydując się na tego typu wydatki, muszą się z tym liczyć. No więc właśnie, czy oświata też nie jest tego rodzaju wydatkiem, że jest to podstawowe zadanie, jest niezwykle kosztowna, no ale trudno, trzeba sobie z tym radzić. Pani wójt.
Znaczy ja właśnie tak do tego podchodzę, że musimy mieć na terenie gminy szkoły, przedszkola, no nie mogę tego zamknąć i wysłać nasze dzieci, których też jest sporo, do Strzelec czy do Opola. No więc tak do tego podchodzę i nie ponoszą mnie jakieś tam emocje, że musimy do oświaty dopłacać. Staramy się oczywiście jak najbardziej racjonalnie gospodarować tym, co mamy, bo też staramy się, żeby szkoły nasze no, miały odpowiedni standard. To nie mogą być jakieś takie budynki, które są zaniedbane, czy niedogrzane, czy jeszcze coś takiego. Są to budynki, które są wyremontowane, zrobione. Uczniowie mają odpowiednie warunki do tego, żeby się tam uczyć. Są różne zajęcia dodatkowe. Przystępujemy do różnych programów, gdzie tylko jest możliwość uzyskania dofinansowania.
Czyli te środki zewnętrzne w dużej mierze mogą ratować też.
Tak, one, wie pani, ale to jest tak, korzystaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego na doposażenie pracowni i tak dalej, ale to wszystko trzeba by było znowu po iluś tam latach odnowić, tak?
Na odnowienie środków zewnętrznych już nie ma.
Na odnowienie już nie ma, nie? No i pięknie było, jak przez 3 lata korzystaliśmy z tych wszystkich dopłat i dla przedszkoli, i dla szkół. Rzeczywiście wtedy nasi uczniowie mieli mnóstwo różnych zajęć, no ale teraz już trzeba to ograniczyć, nie?
Panie wójcie, a o czym pan mówił, mówiąc o tym, że samorządowcy powinni się dogadać między sobą i co?
To znaczy, pani redaktor, to chodzi o ten poziom, bo tak jak moja koleżanka powiedziała, no my oczywiście godzimy się z tym, że te wydatki są większe niż dostajemy subwencji, że szkoły muszą funkcjonować, ale jest pewna granica, tak? Jest pewna granica dopłaty i za kilka lat, bo ja nie mówię, że to się będzie działo teraz, ale za kilka lat może być tak, że wiele gmin nie będzie stać w ogóle na żadne wydatki inwestycyjne, bo koszty oświaty pochłoną im tak dużo środków własnych. I wtedy zacznie się dyskusja, co z tym problemem robić. Myślę, że to tak będzie. No, obym nie miał racji, aby się wszystko poukładało, aby dzieci było więcej i szkoły się napełniły w ten sposób.
Subwencje, żeby były wyższe
tym sposobem.
Ale wie pani, chcę też jeszcze dodać, że wielokrotnie protestowaliśmy jako gminy poprzez Związek Gmin Śląska Opolskiego przeciwko temu nakładaniu obowiązków dodatkowych, które nie mieszczą się w subwencji, że to jest niedoszacowanie, że dostajemy za mało pieniążków, ale z tym się nikt nie liczy, nie? To po prostu jest tak pomijane, jakby tego w ogóle nie było. Zresztą te wszystkie nasze uwagi dotyczące karty nauczyciela, że czas byłoby ją zmienić. I to nie chodzi o to, żeby teraz nauczyciel pracował za darmo, czy coś takiego. Nie, nie o to chodzi, ale jest mnóstwo zapisów w karcie nauczyciela, które powinny być zweryfikowane.
To porozmawiamy teraz o tym właśnie, co generuje największe koszty w powiecie oleskim. To właśnie pensje nauczycieli, to jest to, co generuje największe koszty?
Znaczy ja myślę, że na pewno, zresztą jak robi się takie analizy, to zdecydowanie jest to najwyższa pozycja kosztów. Ale ja tutaj chciałam jeszcze zwrócić uwagę, zresztą jak gdyby nawiązując do wypowiedzi pani wójt, że właściwie na jakby wyposażenie szkół w te niezbędne środki, no naprawdę idą niesamowite pieniądze. I ja chciałabym zwrócić uwagę, że szkoły ponadgimnazjalne, no to u nas przynajmniej w powiecie, no 60% uczniów naszych kontynuuje naukę w szkołach zawodowych, technikach i szkołach zasadniczych.
A ten typ szkół generuje jeszcze większe koszty.
To też wszystko zależy od zawodu, jaki uczniowie wybierają, ale no myślę, że tam utrzymanie odpowiedniego poziomu, jeśli chodzi o sprzęt i odnawianie go, również stanowi no, bardzo ważne tutaj wyzwanie dla powiatu, a chciałabym powiedzieć, że samorząd nasz bardzo poważnie traktuje sprawy no właśnie edukacji, również tej zawodowej.
No, mamy rok szkoły zawodowców, na szkoły zawodowe.
Że tutaj też ukłon w stronę dyrektorów, bo naprawdę robią naprawdę mnóstwo, są niesamowicie zaangażowani w to, żeby te nasze szkoły wyglądały dobrze, prawda, i były dobrze wyposażone. Oczywiście to jest też kwestia korzystania z tych środków unijnych. No, tutaj proponowane są jakieś systemowe dla nas projekty unijne, we wszystkich uczestniczymy. No ale to jest później kwestia trzymania tego poziomu, prawda, w przyszłości, bo to nie jest tak, że jak się osiągnie jakiś poziom, to on jest na ileś tam lat, tylko ciągle jakby to generuje kolejne potrzeby i wyzwania.
Czyli znowu nie sztuka zrobić, sztuka utrzymać wszystko, prawda? Tak to wygląda w powiecie opolskim, pani naczelnik. Też właśnie...
Wątek podjęty przez panią ten pierwszy, kwestia utrzymania obiektów, które się już zainwestowały. Oczywiście odczuwamy utrzymanie basenu w zespole szkół w Tułowicach. Rzeczywiście to jest, była potężna inwestycja, ale w pełni świadomi, konsekwentnie utrzymujemy. Jest świeżo po remoncie takim kapitalnym. Natomiast co do kwestii pozyskiwania jeszcze środków na pomoce dydaktyczne, środków na wyposażenie szkół, podobnym tropem idziemy jak Starostwo Oleskie. Uczestniczymy niemal we wszystkich projektach, czy to z Europejskiego Funduszu, no najczęściej Europejski Fundusz. W ten sposób staramy się doposażać także, bo są takie możliwości doposażać w środki dydaktyczne. Kapitalny projekt zakończony został w zeszłym roku, kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy, dzięki któremu w kapitalny sposób zostały wyposażone pracownie technikum choćby leśnego w Tułowicach, technikum w Ozimku. Także rzeczywiście ciągle poszukujemy. To jest ciągłe monitorowanie tak rynku potrzeb, monitorowanie potrzeb także uczniów gimnazjalistów, bo i także pod ich kątem ustalamy kierunki kształcenia w naszych szkołach zawodowych. Stwarzamy im takie możliwości w szkołach wielozawodowych, a że mogą u nas zdobywać to kształcenie ogólnokształcące, natomiast kształcenie zawodowe w poszczególnych centrach kształcenia praktycznego, gdzie mają świetne warunki także w Kluczborku na przykład. Zatem ciągle to jest stałe poszukiwanie, to jest stały kontakt z Urzędem Marszałkowskim, z WUP-em i tak dalej, gdzie można pozyskać dodatkowe środki na to, żeby podnieść, jakość pracy szkół, a przez to dajemy więcej uczniom.
W każdym razie te największe wydatki, to utrzymanie budynków, doposażanie i tak dalej, natomiast kwestia wypłat dla nauczycieli, to jest jakby najwyższy poziom, największy procent, więc teraz wraca karta nauczyciela. Co dla samorządów, jakiego rodzaju zmiany powinny być w karcie zapisane, żeby odciążyć samorządy, pani wójt?
Znaczy choćby wypłacanie średnich
wynagrodzeń też.
Urlopów zdrowotnych.
Urlopy te roczne na pracowanie zdrowia, tak?
Ale teraz tak. Już się to zmieniło, przynajmniej w tym zakresie, że nie może na ten urlop skierować jakikolwiek lekarz, tylko musi to być specjalista i musi być specjalistyczny, tak? Nie mylę się chyba.
Nie myli się pani.
No i właśnie to średnie wynagrodzenie, niektóre niestety narzucane przez kartę nauczyciela jest stosunkowo wysokie. Na przykład w przypadku do urzędników czy innych zawodów nie ma takich restrykcyjnych stawek, które powinniśmy zapewnić. Ja wszystko rozumiem, że praca nauczyciela jest bardzo trudna i sama mam córkę nauczycielkę, wiem jak pracuje. No niemniej jednak myślę, że pewne zmiany trzeba by było wprowadzić. Właśnie dotyczące tego wynagrodzenia, czy urlopu, czy różnych dodatków, wiejski, mieszkaniowy. To wszystko są archaizmy. Ja nie mówię, żeby ludzi całkowicie tego pozbawiać, ale wprowadzić zmiany trzeba by było. Ale to jest tak, że o tym się mówi już ja pracuję w samorządzie 35 lat, więc prawie cały czas trwa dyskusja wokół karty nauczyciela.
No brak takiej politycznej woli do zmian, bo albo jesteśmy przed wyborami, albo po wyborach. Brak tutaj pani minister Kluzik-Rostkowska była przygotowana do rozmów, jak deklarowała. Były gotowe też związki zawodowe, które wydawać by się mogło, no stoją na straży tej karty
pani nauczyciela. Pani naczelnik, ja dodam tylko, stoją na straży i teraz planowana na sobotę manifestacja OPZZ. Nauczyciele mają być najliczniejszą grupą strajkującą w ramach właśnie tego sobotniego strajku.
Od 2012 roku nie uzyskali podwyżek. Natomiast naprawdę bardzo bolesny dla nas zapis w artykule 30 karty nauczyciela dotyczący uzyskiwania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli. Bardzo nas dotyka finansowo właśnie i to nie jest subwencjonowane, bo wydawać by się mogło, wynagrodzenia są subwencjonowane, natomiast tutaj dopłacamy i to jest w pierwszym kwartale, do końca stycznia, czy tam do 21 stycznia, musimy wyrównać nauczycielom o tą kwotę, która brakowała im do uzyskania tej średniej. To jest w skali jednostki samorządu terytorialnego. Było szereg pomysłów na to, żeby zmienić. W tej chwili to wyrównanie odbywa się na poszczególnych poziomach stopni awansu zawodowego. Była propozycja samych związków zawodowych, żeby zrobić to na poziomie wszystkich stopni awansu zawodowego. Zły jest algorytm niewątpliwie do obliczania tej średnich wynagrodzeń dla nauczyciela kontraktowego i nauczyciela stażysty. To, wie pani, o ile problemu nie mają duże miasta, to małe miejscowości, małe jednostki samorządu mają problem. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że nauczyciele w małych miejscowościach, w małych jednostkach są na tak zwanych gołych etatach. Brakuje godzin ponadwymiarowych. Natomiast kolokwialnie mówiąc, w mieście można to zalepić. Tutaj jest
ponadwymiarowych,
szkoła specjalna,
czyli na takich, gdzie ekstra mogliby zarobić.
Tak. I uzyskać tą średnią. I uzyskać tą średnią. Tak.
Gdzie można zaoszczędzić? Bo nasz czas antenowy już się pomału kończy, więc teraz o tych oszczędnościach na koniec jeszcze chciałabym porozmawiać. Panie wójcie, gdzie można zaoszczędzić, jeżeli chodzi o wydatki oświatowe? Wspólne zakupy, łączenie szkół, reorganizacja. Jak to zrobić, jak oszczędzać?
Ja myślę, że łączenie i reorganizacja, panie redaktor, jeśli chodzi o to, na czym oszczędzać. My już jako gminy kupujemy wspólnie energię, tak, w przetargach. Nasze obiekty z pomocą środków różnych pomocowych zostały termomodernizowane, więc pewne koszty są już doprowadzone do takiego stanu, który trudno sobie wyobrazić jeszcze.
Czyli bardziej już
być,
się nie da jednym
żeby
słowem,
mógł być,
tak?
No może, ale to będą oszczędności groszowe. No, trudno sobie wyobrazić oszczędzanie, nie wiem, na podstawowych materiałach, no bo co będziemy, nie wiem, nauczycielom ołówki wyliczać, no to śmieszne by było po prostu. Więc tutaj jest kwestia, ja uważam, że generalnie jest problem z tym, że mamy coraz mniejsze klasy i to ten koszt jest po prostu w przeliczeniu na klasę coraz wyższy, my coraz więcej dopłacamy, no bo subwencja jest wyliczana na ucznia i to jest bezwzględne.
Czyli jeśli chodzi o tą subwencja wraca.
Jeśli chodzi o tą średnią, to ja tu jestem zdania, że tu się nie powinno w ogóle dyskutować o tej średniej, to powinno być po prostu zniesione, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby komuś, kto nie osiągnął jakiegoś wyimaginowanego wskaźnika za to, że nie pracował w ciągu roku, dopłacać potem. No, panie redaktor, czy ktoś pani
dopłaci? Ale drodzy państwo, wszyscy sobie zdajemy z tego, że są bardziej uprzywilejowane grupy i mniej uprzywilejowane.
Warto powiedzieć, panie redaktor, przepraszam, i do tego mnie zmotywował pan wójt, że to uśrednienie demoralizuje niestety nauczycieli.
Oczywiście.
I stąd może tak trudno w ogóle dyskutować nawet o karcie nauczyciela, bo lobby jest tak silne, że no, nie ma siły, mówiąc wprost. Pani naczelnik w Oleśnie, w powiecie oleskim.
Jeszcze można jedynie myśleć o dalszej racjonalizacji sieci szkół, tylko że wiadomo, że to ma pewne granice.
Ale co to oznacza? Jak to przełożyć na praktykę?
To znaczy, no na pewno już zaczynając pracę w starostwie w Wydziale Edukacji 15-16 lat temu, już robiliśmy przecież takie analizy, jak to będzie wyglądało z liczbą uczniów, prawda, w przyszłości. No to już wtedy widzieliśmy, że nadejdzie taki moment, że trzeba będzie po prostu zmniejszać liczbę szkół. Na razie 10 lat temu jedna szkoła została włączona w zasoby większej No i od tej pory no, nic się nie zadziało, ale no, to wszystko zależy od naboru, prawda? Jeśli on będzie dla nas no, korzystny, jeśli przyjdą z tych ościennych powiatów uczniowie, to może nie będzie takiej potrzeby. I myślę, że tego sobie życzymy wszyscy, żeby nie było potrzeby zwalniania nauczycieli, ponieważ wiadomo, że w takich środowiskach małych jest to naprawdę problem bolesny dla wszystkich. No, no a niestety tak to może wyglądać. No,
ale słyszeliśmy o tym, pani wójt mówiła, że też w Izmicku była reorganizacja, która pierwotnie oszczędności przyniosła, ale później jakoś tak to się rozłożyło, że w zasadzie trudno tych oszczędności szukać w dalszej perspektywie.
Punktem wyjścia do wszystkich naszych wydatków i problemów jest ilość uczniów. Gdyby było ich tyle, ile
to dzisiaj nie dyskutowalibyśmy
temu,
o tych problemach.
To dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu, bo mielibyśmy subwencję, że tak powiem, dużo większą i można by było większą kwotą gospodarować.
Czyli liczymy wszyscy, jak tutaj siedzimy, żeby uczniów w poszczególnych szkołach gmin, powiatów naszego regionu było więcej. Specjalna strefa demograficzna funkcjonuje, więc może coś z tego będzie. Zobaczymy.
Niektórzy mają to już za sobą.
No tak.
Mogą liczyć na wnuki.
Inni będą walczyć w takim razie.
Albo może apel do ministerstwa nad zmianą metodologii obliczania subwencji.
Apel, który pani naczelnik od lat jest kierowany.
Który jest kierowany.
Nikt nie
tak, tak,
bierze pod uwagę.
Że metoda,
apele,
którą przyjęli, jest jednak nietrafiona, bo to.
I tych apeli na pewno jest zdecydowanie więcej w tych kwestiach i zapewne jeszcze długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale musimy kończyć. Dziękuję Państwu serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Pani Brygida Pytel, wójt Izbicka.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pani Irena Szot, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Opolskim Starostwie.
Dziękuję.
Pani Renata Płaczek-Zielonka, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie w Oleśnie.
Dziękuję i chciałam pozdrowić cały mój powiat.
O tak, bardzo dobrze. I pan Henryk Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Również debata do odsłuchania na stronie internetowej doksa.fm w zakładce audycji Bliżej Samorządu.